Poseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Abramowicz, moim i Państwa gościem o poranku. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Sporo dyskusji ostatnio w naszym życiu politycznym się rozwija. Tak zacznijmy od tych, które no może są bliższe troszeczkę sercu naszych mieszkańców, mieszkańców naszego regionu. Między innymi dyskusja o przejściu granicznym we Włodawie. Pan twierdzi, że to nie ma sensu?
Drogowe przejście ma sens, tylko jest trudno wykonalne ze względu na koszty. Generalnie rzecz biorąc, na granicy przejście graniczne powinno być między dużymi ośrodkami, Włodawa jest dużym ośrodkiem, no ale tak się ułożyło historycznie, że wybudowano kiedyś przejście w Sławatyczach, a to jest niecałe 30 kilometrów od Włodawy. Wybudowanie przejścia to jest koszt około 30 milionów złotych. Czy nas dzisiaj stać na budowanie przejścia obok, czyli no niecałe 30 kilometrów od przejścia w Sławatyczach, no jest to duży znak zapytania. Ale oczywiście jak będzie rozwój gospodarczy, będzie wzrost gospodarczy i będzie nas stać, to jak najbardziej takie przejście powinno być, a na pewno powinno być przejście kolejowe, ponieważ tutaj jest ekonomiczne uzasadnienie. Koleje i białoruskie, i PKP Cargo wykazują zainteresowanie odnowieniem tej linii z Brześcia na południe Europy. A więc jeżeli rzeczywiście te dwie duże firmy transportowe wykazałyby zainteresowanie i w biznesplanie wyszłoby, że to się opłaca, to jak najbardziej takie przejście należy kolejowe wybudować. Również jeżeli będzie mały ruch graniczny, na co liczymy, że w końcu prezydent Łukaszenka podpisze ten dekret i będziemy mogli się poruszać tutaj w strefie przygranicznej bez wiz, dobrze byłoby wtedy zrobić przejście pieszo-rowerowe.
A stać nas w takim kontekście, panie pośle, na budowę Centralnego Portu Lotniczego?
Tutaj jest dość, trwają dyskusje, czy stać, czy nie stać. Na pewno Centralny Port Lotniczy wyzwalałby taką moc rozwojową. Ja zawsze tutaj nawiązuję do lotniska w Lublinie, które no, przynosi straty od lat.
No ale coraz mniejsze.
Ale jednak to jest ponad 20, chyba 5 czy 6 milionów za tamten rok. A więc ci, którzy mówią, że to lotnisko jest potrzebne, używają argumentów rozwojowych, że więcej inwestorów może przylecieć, że region się dzięki lotnisku może rozwijać. Tutaj przy Centralnym Porcie Lotniczym są takie same argumenty. No rzeczywiście jest pewne ryzyko, czy zdołamy wtedy przebić niemieckie lotniska, bo cały transport lotniczy się koncentruje na lotniskach niemieckich, także i towarowy. No ale jak się nie spróbuje, to się nie zobaczy. Premier Morawiecki ma opracowany cały plan rozwoju tutaj poprzez te centralne lotnisko. Ma być to położone w takim miejscu, gdzie będzie skrzyżowanie autostrad, linii kolejowych. No i to lotnisko liczymy także na Chińczyków, na ten słynny już jedwabny szlak. Ale oczywiście jak w każdym biznesie jest ryzyko. Z tym, że no to jeżeli zminimalizujemy to ryzyko, rzeczywiście eksperci dadzą szansę, no to dlaczego nie spróbować?
Ja się tak zastanawiam właśnie z tymi Chińczykami, panie pośle, bo kiedyś żeśmy też liczyli na nich przy budowie autostrady, a wyszło jak wyszło.
No, zgadza się, to było nieszczęśliwe rozpoczęcie współpracy. Także z powodu złej umowy, która została zawarta, no ale jednym przykładem nie należy się zrażać. Jeżeli zrobimy to teraz lepiej, no to może jakieś szanse są. Dzisiaj szukamy możliwości pchnięcia Polski do przodu. Ta pułapka średniego rozwoju, gdzie my rozwijamy się, ale nie tak szybko, żeby doganiać kraje Europy Zachodniej, żeby wynagrodzenia doganiały także wynagrodzenia tam pracowników po drugiej stronie w Europie Zachodniej, no musimy jakichś sposobów szukać. Jednym z nich jest właśnie próba znalezienia takiej inwestycji, która by ciągnęła gospodarkę, a inną próbą jest pomysł naszego zespołu, którego jestem szefem, żeby przeprowadzić reformę podatkową, rewolucyjną reformę podatkową. Będziemy to proponowali rządowi, żeby uprościć maksymalnie podatki dochodowe, obniżyć ZUS. No i zobaczymy. No, my nie możemy czekać. Musimy próbować różnych dróg rozwoju, aby doganiać Europę.
Nie obawia się pan, że to obniżenie podatków, które pan i pana zespół proponuje, może spowodować, że dziura w budżecie, która zaczyna się jakby powoli łatać, będzie znowu się rozpruwała?
Znaczy, nasz pomysł polega na tym, że po stronie przychodów gwarantujemy dokładnie tyle, ile może ubyć w budżecie, a będzie z budżetu, ze składek, na które obciążają koszty pracy, co spowoduje, że wzrosną płace. Nasz pomysł to jest oparty na takim założeniu, że po obniżeniu podatków i ZUS-u nałożonych na pracę pracowników i zamrożeniu jakby płacy brutto, czyli że nie weźmie z tej różnicy pracodawca, tylko zostawi pracownikowi w kieszeni, wzrost wynagrodzeń każdego Polaka wyniósłby 25%. Jeżeli ktoś dzisiaj zarabia 2000, zarabiałby 2450. Jeżeli 3000, 3750, to duży zastrzyk gotówki, który znalazłby się na rynku. A skąd wziąć na to pieniądze? No po prostu opodatkować tych, którzy dzisiaj nie płacą, a głównie są to korporacje. Już kolejne opracowania, które pokazują, że korporacje optymalizują podatek dochodowy i go nie płacą. U nas podatek dochodowy zamieniłby się z obecnej formy w formę przychodową. Każdy by go musiał zapłacić. Masz przychód, płacisz. I liczymy właśnie, na jakim poziomie tego przychodu musiałby być ten podatek, żeby uzupełnić te luki. No i oczywiście...
Nie obawia się pan, że Komisja Europejska się w to wmiesza? No bo już mieliśmy takie podejście do opodatkowania chociażby wielkich sieci handlowych i na dobrą sprawę niewiele z tego wynikło.
Mamy opracowanie profesora Mariańskiego, który jest wybitnym znawcą prawa europejskiego, które mówi, że nie narusza to w żaden sposób traktatów. I bo byłby to podatek, nadal podatek dochodowy, tylko bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu.
Ja tak się zastanawiam, panie pośle, bo to o tym, że w Polsce koszty pracy są potwornie wysokie, to się mówi na dobrą sprawę, odkąd ja pamiętam, czyli już dosyć spory czas i na dobrą sprawę do tej pory nic się z tym konkretnego nie zrobiło. Dlaczego pan myśli, że pana pomysł przejdzie?
To właśnie dlatego, o czym pan redaktor mówi. Koszty są tak koszmarnie wysokie, że po pierwsze zniechęcają do zatrudniania, po drugie powodują, że Polacy wyjeżdżają na zachód, a my założyliśmy, rząd pani Beaty Szydło zakładał, że takie stworzymy warunki w Polsce, że nie tylko, że nie będą młodzi ludzie wyjeżdżać, znaczy młodzi, starzy, bo to wszyscy wyjeżdżają, ale także będą wracać. I to jest jeden z pomysłów. Płace rosną, ale one rosną zbyt wolno. W takim tempie to my się nie doczekamy tego zrównania z płacami w krajach starej Unii. Nasz pomysł obniżenia kosztów pracy, czyli obniżenia podatków nakładanych na pracę, spowoduje, że płace wzrosną w momencie przeprowadzania tej reformy. Ale tylko, tak jak powiedziałem, warunek jest taki. Musimy znaleźć pieniądze do budżetu. A to znajdziemy w podatku przychodowym, który dzisiaj podatku dochodowego korporacje w zasadzie nie płacą. Jak się zobaczy ten ranking, to widać, że przez 5-6 lat żadnego wpływu nie ma lub wpływ jest niewielki. A to jest proste przy takiej konstrukcji podatku, gdzie można sobie mnożyć koszty. Firmy, które optymalizują podatki, błyskawicznie zaproponują takiej firmie, takiej korporacji, jak to zrobić, żeby podatków w Polsce nie płacić. Więc nasz podatek przychodowy, niektórzy mówią tak, jak kiedyś było w PRL-u obrotowy, rzeczywiście ma to takie cechy, jest po prostu powszechny, jego się nie da uniknąć. Wszyscy zapłacą jednakowy podatek sprawiedliwy, a więc i jednocześnie umożliwi to podwyżki wynagrodzeń dla Polaków i to znaczące.
Myśli pan, że to jest sposób na przeciwdziałanie tej ukrainizacji polskiego rynku pracy, o której się ostatnio tyle mówi?
Znaczy Ukraińcy, rzeczywiście sporo Ukraińców przyjeżdża do Polski, ale to jest związane także z tym, że Polacy już też nie chcą wykonywać pewnych prac.
Nie chcą wykonywać, czy dostają za małe pieniądze za te prace?
To jest jedno i drugie, tylko wie pan, no jeżeli na przykład dzisiaj rolnicy, którzy korzystają z prac Ukraińców, musieliby zapłacić większe pieniądze za te prace, które oni wykonują, no to byłby problem ze sprzedażą płodów rolnych. To jest ekonomia, to jest, są naczynia połączone i zawsze jedne działanie wywołuje reakcję z drugiej strony. To jeśli chodzi o nasz region, ale jeśli chodzi o cały pas zachodniej Polski, tam już nie ma rąk do pracy, także w zawodach płatnych dobrze. Firmy szukają pracowników i ich nie znajdują. No też to jest związane z tym, że duża część Polaków, no, mówi się, że ponad 2 miliony wyjechało z Polski.
Tylko ja się zastanawiam właśnie, czy w tym momencie, w którym pan mówi o tych naczyniach połączonych, nie należałoby tych naczyń połączonych też rozpatrywać właśnie w kontekście wypływu tych pieniędzy, które ten przysłowiowy rolnik z naszego regionu płaci obywatelom Ukrainy za ich pracę, no bo oni tych pieniędzy, no część oczywiście wydadzą tutaj na utrzymanie swoje, ale część wytransferują na Ukrainę. Te pieniądze nie wrócą na nasz rynek, nie zasilą budżetu.
To znaczy duża część Ukraińców pracująca w Polsce chce tu zostać. I jest pytanie, jeżeli mamy dzisiaj niż demograficzny, oczywiście próbujemy temu przeciwdziałać. Program 500+ jest takim programem, który już przynosi efekty, już podają statystycznie, że ilość dzieci rodzących się w Polsce rośnie, ale to nie jest jeszcze zbyt mała ilość. Mamy tragiczną sytuację demograficzną. No to co jest lepiej? Czy przyjmować i asymilować Ukraińców, którzy są Słowianami, którzy szybko się uczą języka, którzy w Polsce się szybko stają obywatelami polskimi?
Ale z którymi też mamy trudną historię, powiedzmy sobie szczerze.
To prawda, ale tutaj Ukraińcy, którzy są w Polsce, na pewno nie będą tworzyli takich problemów, jak ci uchodźcy, czy emigranci ekonomiczni z południa Europy. Więc moim zdaniem tutaj przy kwestii ukraińskich pracowników trzeba być bardzo ostrożnym. Bo ja wiem, że Polacy, niektórzy mówią, że zabierane są im miejsca pracy, ale też zwróćmy uwagę na Wielką Brytanię. Przecież Polacy, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam u części Anglików wywoływali taką samą reakcję. Zabierają nam miejsca pracy. Ale przecież rząd nie blokował, wręcz jako pierwszy otworzył rynek pracy brytyjski i dzisiaj ekonomiści mówią, że Wielka Brytania bardzo mocno zyskała na tym, że otwarła swój rynek pracy.
I teraz wyszła z Unii Europejskiej.
Wyszła, ale myślę, że prawa Polaków będą tam zagwarantowane. Ale pokazuję ten przykład. Jeżeli Wielka Brytania poprzez otwarcie rynku pracy, poprzez przyjmowanie właśnie emigrantów z Polski się wzbogacała, no to równie tak samo występuje to w Polsce. Polacy, absorbując tych Ukraińców, także gospodarka dostaje impuls pozytywny.
Polska Wielką Brytanią Wschodniej Europy.
No ładnie to brzmi, gdybyśmy przeprowadzili naszą reformę, myślę, że stalibyśmy się tygrysem Europy, bo panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że w naszym systemie tego podatku przychodowego, on mniej więcej będzie wynosił 1,5%, to wszystkie wysokomarżowe przedsięwzięcia, a wysokomarżowe to jednocześnie wysokotechnologiczne, nowoczesne, znalazłyby się w Polsce, bo przy takim systemie podatkowym, gdzie firma płaci 1,5% podatku i ma święty spokój, no myślę, że te wszystkie przedsięwzięcia z Europy i ze świata bardzo szybko by się u nas lokowały.
Ale u nas, to znaczy u nas też na wschodzie, czy u nas przede wszystkim na zachodzie kraju, jak to do tej pory bywało?
No to tutaj sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana.
To jest też pytanie o autostradę, panie pośle, tak naprawdę.
Skomplikowana, dlatego że w Polsce wyrównywaniu szans inwestycyjnych miały służyć specjalne strefy ekonomiczne. No i niestety zostało to źle wykonane, no bo te strefy powinny powstawać właśnie tam, gdzie inwestor nie chce z jakichś powodów inwestować, a nie tam, gdzie inwestor pokazuje palcem na mapie i mówi, tutaj ja będę inwestował, to wy mi tu zróbcie strefę ekonomiczną i zwolnijcie z podatków. No jeżeli strefy są w Tychach, w Warszawie, w Gdańsku, no to ktoś tutaj pomylił zupełnie pojęcia. To zostało zepsute, ale my dzięki naszej reformie tej podatkowej chcemy zrobić Polskę całą jedną strefą ekonomiczną.
Biała Podlaska to dobra strefa ekonomiczna?
Ta, która obecnie jest...
Ta ostatnio otwierana.
Dobra, za późno to jest zrobione, co najmniej 10 lat. Tak jak mówię, po pierwsze, te prawo, które unijne, które mówi o strefach, ono zaznacza wyraźnie koniec tego eksperymentu. No, ale dobrze, że jest. No, zobaczymy, na ile teraz nam się uda ściągnąć inwestorów, ponieważ strefy są dookoła już od dawna. Lublin, Łuków, Radzyń. No, teraz jest Biała Podlaska. My mamy swoje atuty, no oczywiście, ale no, trzeba to wykorzystać, rozreklamować, spróbować zawalczyć.
To jeszcze dosłownie dwa zdania, panie pośle. To co z tą autostradą?
No, ja wystąpiłem z interpelacją do Ministerstwa Infrastruktury, jakie będą działania, jeśli chodzi o odcinek Mińsk Mazowiecki Siedlce. Jest obiecana budowa, oficjalnie już, na stronach sejmowych można sobie przeczytać. Oczywiście w następnych latach, ponieważ teraz będzie robiony odcinek z Konotopy do Mińska. Ci, co wyjeżdżają z Warszawy na wschód, wiedzą, co się dzieje na tym odcinku Warszawa-Mińsk do autostrady. To jest bardzo ważny odcinek i go trzeba skończyć. On ma być skończony skrócony do 20 roku, no a później już będzie kontynuowany dalej na wschód, czyli do Siedlec. Ja myślę, że od Siedlec do Terespola to nawet nie jest potrzebna autostrada, wystarczy droga szybkiego ruchu i kiedyś się doczekamy, że szybko będziemy się przemieszczali. Do Białej Podlaskiej, Terespola, Siedlec, co nam da także impuls rozwojowy.
Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, moim i Państwa gościem o poranku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Szczęść Boże wszystkim.